coraz więcej dzieci boryka się z otyłością. Jakie są jej przyczyny? Dr Adam Sidor, Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
Przyczyny można podzielić na trzy grupy. Przyczyny tak zwane dziedziczone, genetyczne, środowiskowe, no i też inne związane chociażby z pewnymi stanami chorobowymi, przyjmowanymi lekami czy stanami psychicznej równowagi, depresjami. Jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, to głównymi przyczynami są właśnie te środowiskowe, czyli tutaj najważniejsza to jest niezbilansowana dieta i brak aktywności fizycznej. Mamy większą lub mniejszą chęć właśnie do uprawiania aktywności fizycznej. To też jest dziedziczone, ale możemy to modyfikować. To jest tylko ryzyko, prawda? Ryzyko możemy obniżać właśnie poprzez aktywność fizyczną, modyfikowanie diety, więc nie jest to jedyny czynnik, który decyduje o naszej otyłości, więc nie możemy to zwalać na to, co genetycznie dziedziczymy, tylko musimy zwracać uwagę na nasze zachowanie względem tego, co nas otacza.
Według statystyk w latach 1990-2022 wskaźnik otyłości u dzieci w Polsce wzrósł z 2% do ponad 7%.
Gigantyczna zmiana, to jest prawie trzykrotny wzrost i proszę zauważyć, że tutaj nie było to spowodowane czynnikami dziedziczonymi, tylko właśnie środowiskowymi, czyli niska aktywność właśnie fizyczna zadecydowała o tym wzroście, bo pytanie, dlaczego wcześniej nie obserwowaliśmy takiego wzrostu tej części populacji z wyższym właśnie tym wskaźnikiem masy ciała.
Nadwaga i otyłość to poważne zagrożenie dla zdrowia. Jakie mogą być konsekwencje?
Przede wszystkim choroby układu krążenia, choroby nowotworowe, cukrzyca, osteoporoza, ale też właśnie takie skłonności do niskiej samooceny, depresja, tym gorsze wyniki w nauce, gorsze kontakty z rówieśnikami, czy brak tych kontaktów z rówieśnikami, to są te problemy, które są związane właśnie na początku pojawiającą się nadwagą, brak akceptacji własnej sylwetki, własnego ciała. Przy czym trzeba o tym mówić, że możemy nad tym zapanować, możemy osiągać sukcesy. Nie chodzi nam o negatywną kampanię, tylko wręcz odwrotnie, żeby budować właściwą wiedzę, właściwy sposób postępowania z każdym dzieckiem, żeby go nie stygmatyzować, broń Boże, bo wręcz możemy odnieść zły skutek.
A jakie są plany dotyczące poprawy stanu zdrowia Polaków? Już w dokumencie strategicznym, jakim jest Narodowy Program Zdrowia, zapisano profilaktykę nadwagi, profilaktykę otyłości. Jak wypełnione będą te zapisy prawne?
Te zapisy prawne delegują konkretne obowiązki na poszczególne działy, w tym przypadku na ministra oświaty, na ministra zdrowia, na ministra kultury fizycznej i sportu, na ministra pracy. Ci państwo muszą przewidzieć wszelkiego rodzaju działania profilaktyczne, tak jak pani wspomniała, edukacja, ale mogą to być inne przedsięwzięcia dotyczące na przykład organizacji imprez sportowych, czy konkursy dotyczące właściwego sporządzania posiłków.
Dr Piotr Matłosz, Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej, Kolegium Nauk Medycznych. Jak zrodził się pomysł wprowadzenia ławek do pracy na stojąco? Na czym to polega? Czemu ma służyć?
Pomysł wziął się tak naprawdę z Ukrainy, z Lwowa. Mój dobry przyjaciel padł na ten pomysł. On pracuje w IT. Często jego i jego kolegów bolały plecy, ponieważ masę czasu spędzali za biurkiem. I jego pracodawca wpadł na pomysł, że można by prowadzić takie wysokie biurka do pracy na stojąco w ramach profilaktyki właśnie tych najczęstszych problemów. Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Pracownicy bardzo sobie to chwalili. Tak to trafiło do Rzeszowa.
Projekt został zrealizowany w Szkole Mistrzostwa Sportowego. Objął 54 dzieci klas 5 i 6.
Tak, to byli chłopcy, ponieważ akurat w tej szkole w SMS-ie Resowia Rzeszów przede wszystkim kształcą się chłopcy, więc dlatego, że dyrektor tej szkoły był bardzo otwarty i bardzo pomocny, projekt trwał w sumie 2 miesiące. Dzieci przez pół lekcji korzystały z biurek do pracy na stojąco, czyli powiedzmy połowę klasy na początku siedziało, a połowa stało. Po 20 minutach się zamieniali po prostu miejscami. Ze względu też na infrastrukturę i możliwości lokalowe.
A jakie są efekty tych badań?
Wyniki są bardzo obiecujące. Sprawdzaliśmy bardzo wszechstronnie od strony somatycznej, składu ciała, wysokości, masy ciała, ale także obciążenia statyczne pod stopami, postawę ciała, aktywność fizyczną, jakość snu, ale też czynniki psychologiczne, zdolności kognitywne, poznawcze. I jeżeli chodzi o wyniki, dostrzegliśmy bardzo istotne trendy, jeżeli chodzi o somatykę, o tłuszczenie ciała i wysokość ciała, masę ciała. Aczkolwiek trzeba uczciwie przyznać, że mogły one wynikać z naturalnego procesu rozwoju dzieci w tym właśnie wieku.
Zwłaszcza, że to szkoła mistrzostwa sportowego, więc piłkarze i generalnie dzieci uprawiające sport.
Tak, zgadza się. Dlatego też wyniki też obiecujące dotyczące aktywności fizycznej należy traktować z pewną dozą ostrożności, ale z całą pewnością mogę podkreślić, że były to wyniki dobre, pozytywne. Uzyskaliśmy znacznie lepsze wyniki po wprowadzeniu tych biurek. Natomiast
pod jakim względem lepsze te wyniki są? Te dzieci były bardziej sprawne, lepiej myślały na stojąco?
Tak, to jest ważne, jeżeli chodzi o postawę ciała, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że biurka niekoniecznie są idealnie dostosowane do wysokości ciała dzieci. No, to się zmienia, kiedy jest pozycja stojąca, bo wtedy to jest jakby idealnie dopasowane do dziecka, więc to są te kwestie postawy ciała. Natomiast z perspektywy walki z nadwagą i otyłością, analizując najnowsze doniesienia naukowe z Polski, ze świata, możemy dostrzec, że redukcja albo minimalizowanie czasu siedzącego, tego sedentaryjnego, w największym stopniu przyczynia się do redukcji nadwagi albo otyłości. Nawet chyba w większym stopniu, aniżeli bardzo duże zwiększanie aktywności intensywnej. Ona jest kluczowa, ona jest bardzo ważna, zwłaszcza w profilaktyce u osób, które są zdrowe i mają normalną masę ciała i nie chcą tego stanu zmieniać. Natomiast u osób, które już cierpią na otyłość bądź nadwagę, wydaje się największym priorytetem maksymalne zredukowanie czasu, które one siedzą albo leżą. Więc dokładnie w to wpisuje się nasz projekt.
Doktor Krzysztof Warchoł, profesor oświaty, doradca metodyczny i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie. Już powiedzieliśmy o tym, że otyłość i nadwaga to jest epidemia w tych czasach. Jaka jest rola szkoły? Jak szkoła, jak nauczyciele mogą pomóc przede wszystkim rodzicom w eliminowaniu tego problemu? Jak pomóc dzieciom, żeby zahamować tę epidemię?
Szkoła, myślę, że odgrywa tutaj bardzo istotną rolę. Na przykład obligatoryjne zajęcia wychowania fizycznego dla większości dzieci, młodzieży, zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych, stanowią taką podstawową, obligatoryjną formę aktywności fizycznej. Stąd też musimy patrzeć na to z perspektywy pracy szkoły, jak wyglądają zajęcia wychowania fizycznego, jaki jest poziom uczestnictwa dzieci, młodzieży w tych zajęciach, czy dzieci chętnie ćwiczą, jaka jest oferta programowa, jaką mamy bazę, co robimy w kierunku poprawy tej bazy, ale także jako szkoły, a reprezentuję Szkołę Podstawową nr 23 w Rzeszowie, możemy też podejmować pewne działania, które nie wymagają jakichś dodatkowych nakładów finansowych, nie trzeba tutaj mieć dużych środków, natomiast poprzez na przykład wprowadzanie innowacji pedagogicznych, które się załatwia na poziomie szkoły, możemy bardzo ciekawe programy aktywności fizycznej wdrażać i realizować w szkołach.
Na przykład jakie? Powiedzmy o konkretach.
Między innymi taka innowacja pedagogiczna to jest taki tydzień dla zdrowia, która polega na tym, że raz w miesiącu przez tydzień wszystkie klasy, szczególnie na zajęciach wychowania fizycznego, ale także zajęcia w ramach przyrody, biologii, geografii realizowane są na świeżym powietrzu, na zewnątrz. Są to moim zdaniem doskonałe zajęcia, jeżeli chodzi o ten aspekt zdrowotny, przede wszystkim pod kątem hartowania organizmu. I powiem tak, już z doświadczenia tych 2 lat nie obserwujemy w szkole bardzo dużej absencji na przykład dzieci w tych okresach właśnie grypowych.
Ale jak takie zajęcia przeprowadzić? Bo jest jakiś materiał do zrealizowania, zaraz się pojawią wątpliwości, że to nie będzie taka klasyczna lekcja, to może coś ucieknie, może nie zdążymy z materiałem. Nie interesuje ta geografia czy przyroda?
Tak, tu w przypadku innych przedmiotów jak geografia, jak przyroda, to oczywiście tutaj jakby nauczyciele nie mają obowiązku, natomiast jeżeli widzą, że można jakiś temat połączyć z wyjściem na zewnątrz, szczególnie w klasach 1-3, to się stało bardzo popularne, gdzie nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej jakby prowadzą te zintegrowane formy edukacji i chętnie wychodzą z dziećmi, pokazują im, jak wygląda przyroda, jak się rośliny rozwijają, jak się rośliny w okresie jesieni zwijają i to się dobrze sprawdziło. Te dodatkowe 4 godziny spędzone na świeżym powietrzu, na przykład w zimie, na śniegu, prawdopodobnie to są też jedyne godziny, kiedy dzieci wychodzą i robią coś tam, czyli nie przebywają w domu, w pomieszczeniach zamkniętych, a to doskonale wpływa przede wszystkim na ich zdrowie, uodparniają się, hartują.
A pozostałe akcje?
Pozostałe akcje to na przykład zakręcony rowerowy rok szkolny na wzór rowerowego maja, czyli nie tylko w okresie maja, ale dzieci cały rok przyjeżdżają do szkoły na rowerach i te dzieci, które będą mieć najwięcej takich osoboprzejazdów, otrzymają bardzo cenne nagrody, czy na przykład aktywna przerwa świąteczna, czyli taki challenge dla dzieci polegający na tym, że dzieci mogą uprawiać w domu z rodzicami same różne formy aktywności fizycznej, później jak podsumowaliśmy tą akcję, więc dzieci chodziły na pływalnie, chodziły na spacery z rodzicami czy na salę gimnastyczną i później też nagrodziliśmy najbardziej aktywne dzieci. Też bardzo dobrze się ta akcja została przyjęta przez rodziców i też jak najbardziej, żeby kontynuować tego typu działania.
Widzi pan zmianę? Dzieci chętnie uczestniczą w tych akcjach?
Tak, tak, bardzo chętnie. Natomiast nie chodzi też o to, żeby wszyscy, niech się 10 dzieci zaktywizuje, uważam, że warto. Nawet dla jednego dziecka warto jakąś tam akcję podjąć, ale jak do tej pory, to te wszystkie akcje cieszyły się dużą popularnością i mogę powiedzieć, że powoli stajemy się taką aktywną szkołą.
Dr Jarosław Herbert, Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej, Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pan bada aktywność fizyczną, co wynika z tych raportów o stanie zdrowia dzieci i młodzieży.
Ja oparłem swoje wystąpienie głównie na takim raporcie z Global Matrix 4, w którym Polska bierze udział już od kilkunastu lat. Jest to badanie, w których w ostatnim rzucie wzięło udział prawie 60 państw. No i jesteśmy w połowie stawki, czyli nie jest jakby tak źle, jeżeli chodzi o różne grupy wiekowo i pod kątem aktywności i pod kątem sprawności, bo tutaj takie były badane między innymi dwa elementy. I pod kątem zdrowia też psychicznego, pod kątem infrastruktury. No jest informacja, że w granicach od 10 do 18% osób, w zależności od wieku, mowa tutaj o dzieciach i młodzieży, spełnia te wymogi aktywności w naszym kraju. Kolejnym takim raportem był nietypowy raport, bo z banku PKO, który był oficjalnym raportem analizy aktywności i sprawności dzieci w klasach 4-8, który już pokazuje, gdzie te aktywności dzieci, to najważniejsze, to są właśnie te wspomniane już wielokrotnie, jak telefony, czytania, oglądania telewizji. Dopiero tam na czwartym, piątym miejscu pokazuje się pierwsza aktywność w postaci, nie wiem, jazdy na rowerze. A później trochę dalej, na ósmym, dziewiątym miejscu jest spacerowanie. To jest trochę mało. Dla dzieci to musi być taki ruch, który powoduje większe bicie serca, bo to przyniesie zdrowie.